Witam Państwa w audycji Porozmawiamy jak ludzie. Jak mówiłem wcześniej, dzisiejszym tematem audycji jest kadencja nowych samorządów wybranych niedawno w wyborach 2010. Gośćmi dzisiejszej audycji są pan Sylwester Dymiński, wójt gminy Maciewice w powiecie gorwolińskim. Serdecznie witam panie wójcie.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Pan Jarosław Grenda, burmistrz miasta Węgrowa.
Witam serdecznie.
Pan Piotr Karaś, przewodniczący Rady Miasta w Siedlcach. Witam serdecznie.
No. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pan Tadeusz Łazowski, starosta Bialski.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Prawie na początek gratulacje z tytułu wybrania na nową kadencję samorządów na różnych, powiedzmy, stopniach. I od razu do panów pytanie podstawowe. Jak oceniacie, panowie, tą kadencję? Może odwrotnie. Zacznijmy może od samej kampanii samorządowej. Jak ją oceniacie? Z punktu widzenia waszego, bowiem startowaliście i osiągliście w sumie sukces.
No, kampania na pewno trudna. W poprzednich wyborach, to będzie moja druga kadencja, w poprzednich wyborach przeszedłem w pierwszej turze. Teraz musiałem zaliczyć drugą. Szczęśliwie, jak widać, ale kampania trudniejsza od tej poprzedniej, przynajmniej dla mnie. No, sądzę, że pośrednio sam jestem tego przyczyną, bo jednak przez te 4 lata nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o mnie. No, wstąpiłem do Platformy Obywatelskiej, czyli określiłem się politycznie. Na pewno wywołało to różne echa, u jednych wyborców pozytywne, z kolei u drugich negatywne. Także sądzę, że ta kampania dla mnie była bardziej polityczna jak ta poprzednia, w której startowałem jako kandydat niezależny.
No, generalnie mówi się, że polityka na wybory samorządowe nie ma takiego wpływu jak na wybory parlamentarne czy wybory prezydenckie. A jednak pan tutaj szukuje się mimo wszystko tego aspektu politycznego?
Tak, nie ma może wpływu decydującego.
Natomiast, ale coś tam
natomiast
jest.
Nie można powiedzieć, że polityka nie ma całkiem wpływu na kampanię i na wybory samorządowe. Ma, ale nie decydujący.
To opinia pana burmistrza. A panowie, jakie macie wnioski z minionej kampanii?
No to moja to jest już 6. kadencja, a 4. jako starosty, także...
No to szczególne gratulacje, panie starosto.
Bez przerwy, to znaczy od początku samorządów. Oczywiście w różnych konfiguracjach, 2 kadencje przewodniczący Rady Gminy, później już powiat. No myślę, że tutaj kolega mówił, polityka jest wszechobecna w tej kadencji, bardzo mocno. No i taka agresywna była ta kampania. Trzeba powiedzieć, że aspiracje były bardzo duże, bardzo dużo osób chciało...
Przepraszam, że idę w zdanie. Czyli też w tych mniejszych samorządach, gminach też była taka agresywna
tak
kampania?
Tak jest. To tego, czego nie mieliśmy w Polsce, takiej sytuacji, że partie tak mocno chciały mieć swoich przedstawicieli i to bez wyjątku. I okazuje się, że nie zawsze jest dobrze, jeżeli działaczom samorządowym towarzyszy jednocześnie przynależność partyjna. Osobiście twierdzę, że łatwiej nam się współpracuje, jak nie jest upolityczniony samorząd. Wtedy bardziej można się koncentrować na rozwiązywanie problemów i służbę naszym lokalnym społeczeństwom. Ale to jest też taka kwestia, że do momentu wyborów, później to się wszystko układa po ukonstytuowaniu się, po rozdziale stanowisk. Jednak jest ta praca, jest ta służba na rzecz społeczeństwa, niezależnie od opcji, to wszyscy się staramy jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki wobec naszego społeczeństwa, wobec naszych wyborców.
Cześć panowie, kolejny wniosek, nie wiem, może jakaś teza, że walka toczyła się za wszelką cenę w wyborach samorządowych, tych właśnie nawet na dole, w tych małych samorządach? Panie wójcie, pan wójt gminy Maciewice.
Uważam, że tak. No, ta kampania z tego roku była bardzo brutalna. Nawet brutalna. Z tym, że może w oparciu o gminę Maciewice, ona nie miała aspektów politycznych, natomiast była żądza przejęcia władzy. I były to przez kandydatów podnoszony, bym powiedział, poziom agresywności, co powodowało, że nastąpiło duże spustoszenie również w świadomości ludzi. Ludzie w chwili obecnej zastanawiali się, co jest prawdą, a co jest pomówieniem. W kogo wierzyć? Dokumenty, materiały przekazywane często były po prostu odrzucane, bo taka była wytworzona atmosfera. Chcę powiedzieć, że również w drugiej turze przeszedłem. W pierwszej turze zabrakło mi 5 głosów, czy 4. W związku z tym ta druga tura była bardziej taka już agresywna, gdzie spotkałem się po raz drugi z byłym wójtem, który przez 12 lat pełnił obowiązki. I w 2006 wygrałem w drugiej turze i ponownie w tym roku również w drugiej turze. No, zadania, które w większości były stawiane, to były tak zwane populistyczne. A więc wszystko wam obiecam, aby tylko wybieście mnie. I trudno było się przebić z pewnymi racjonalnymi przesłankami, co można, a czego nie można. Ja sądzę, że dzisiaj tutaj w tej audycji również poruszymy problemy, na ile stać jest samorząd gminny, miejski, powiatowy do wykonywania tych podstawowych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
Teraz pytanie do przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, pana Piotra Karasia. Jakie osobiście pan wnioski wyciąga z tej właśnie kampanii samorządowej? Dla siebie i w ogóle, jeśli chodzi dla ogółu tutaj samorządowców.
Znaczy, powiem tak, tutaj na pewno szyld polityczny w mieście Siedlce w jakiś tam sposób na pewno pomaga. Natomiast to też, to co moi przedmówcy powiedzieli, to nie są wybory parlamentarne. W wyborach parlamentarnych większe znaczenie ma szyld polityczny, natomiast w wyborach samorządowych jednak mimo wszystko głosuje się na człowieka. No tutaj ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło 10 mandatów, Platforma Obywatelska 7 mandatów.
Mówimy o mieście Siedlce.
O mieście Siedlce. Siedleckie Towarzystwo Samorządowe 4 mandaty i SLD 2 mandaty. I też tu trzeba powiedzieć, że mimo wszystko u nas na liście Platformy Obywatelskiej radnymi znaleźli się ludzie, którzy nie mają deklaracji podpisanych, a startowali z naszej listy, są naszymi sympatykami. Na pewno praca tutaj w samorządzie, jeżeli człowiek był poprzednio radnym, tak, dał się sprawdzić jako pracowity radny, pomagał ludziom, chodził na spotkania dosyć często, to mówię, no tutaj, jeżeli chodzi o wynik wyborów, nie powinno być problemu. Bo ludzie danego radnego znają, danego człowieka znają, wiedzą, że zawsze mogą się do niego zwrócić i te problemy będą rozwiązane. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, no wiadomo, że no, szyld polityczny pomaga później przy inwestycjach, tak? Już w dalszej części sprawowania i władzy i no mówię, jakieś środki czy zewnętrzne, szczególnie środki zewnętrzne, co w Siedlcach widzieliśmy w poprzedniej kadencji. Bardzo dużo środków zewnętrznych zostało ściągniętych do miasta. Między innymi poprzez dobrze pisane projekty, ale również dlatego, że no mamy Siedlce, mają wielu przyjaciół, tak? I zarówno w samorządzie wojewódzkim i w centrali, w parlamencie. Też niezwykle istotne rzeczy, bo można pojechać do, że tak powiem, zaprzyjaźnionych ludzi, no i poprosić o te pieniądze.
Pan wójt Dyński?
Ja bym się tutaj w części zgodził z panem przewodniczącym, że ludzie, wyborcy oceniają w zasadzie ludzi z ich działalności, a nie co mówią, co obiecują. I to zresztą na przykładzie gminy Maciejowice, że wielu radnych, dobrych radnych pozostało na drugą kadencję. Natomiast ci, którzy po prostu nie wywiązywali się, ludzie dali czerwoną kartkę i kazali zejść z boiska.
I jest tak faktycznie?
I tak jest faktycznie. I dlatego może na szczeblu gminy, która liczy około 8 tysięcy mieszkańców, to ludzie
każdy głosują zna,
konkretnie na danego człowieka. Ale tutaj trochę mi zabarwia się, że samorząd wchodzi w rozgrywki takie, bym powiedział, polityczne. Jeżeli byśmy przyjęli tą tezę, co pan przewodniczący powiedział miasta Siedlec, że mamy swoich, możemy pojechać coś załatwić, pomóc, no to zaczynam ja się pytać z gminy Maciejowice, na ile mój projekt, który składam o uzyskanie środków unijnych, ma siłę przełożenia, jeżeli nieformalne stosunki powodują, że
mamy takie okienko w dzisiejszej dyskusji, właśnie polityka, jak ona ma generalny wpływ, przełożenie, ale to, co pan przewodniczący powiedział, czy pana zdaniem, czy panu zdaniem, czym większy samorząd, to polityka ma większy wpływ? No, przykład Siedlec, prawda? Są trzy partie, które są w parlamencie. Praktycznie, prawda? Chyba tutaj taki wniosek można wysnuć. Natomiast czym mniejszy samorząd, to decydują przede wszystkim ludzie. Tam może zabawienie polityczne nie odgrywa tak znaczącej roli, jak w większym samorządzie.
Na pewno w miastach zupełnie inaczej to wygląda. Chociaż widzimy też na przykładzie Polski, że zupełnie apolityczni, mocni kandydaci wygrywali. No i tu przykłady. Czy powiedzmy Wrocławia, czy Gdyni. Ale chciałbym też powiedzieć odnośnie trochę tej statystyki. Na 19 samorządów w moim powiecie, 14, jeden burmistrz i 13 wójtów w pierwszej turze jakby uzyskało reelekcję. W pięciu, w jednym mieście i czterech gminach była dogrywka i mamy dwóch nowych wójtów. Czyli jest dość stabilny układ, uwzględniając 19 samorządów. Na 19 samorządów mamy dwie tylko zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o tą politykę, to ona funkcjonuje i wydaje mi się, że jednak tutaj nie do końca bym się zgodził z kolegą przewodniczącym, ponieważ dobre wnioski muszą być przede wszystkim i to nie ulega wątpliwości. Gdyby sytuacji Siedlec, bo koalicja poprzednia i obecna jest PiS, PO.
PO, PiS, tak.
Tak, to...
Element na skalę kraju.
No, myślę, że to kwestia raczej dogadania się i popatrzenia właśnie na ludzi, że ludzie są najważniejsi i jakby ta formacja schodzi na plan drugi w stosunku do potrzeb czy wartości, czy potrzeb miasta, czy środowiska. I to jest chyba też taka wielka wartość, jeżeli chodzi o samorządy. Więc tutaj, co kolega powiedział, to jednak w małych środowiskach to osobowość, to ludzie głosują na osobę i partia jest jakby tutaj mniej istotna. Natomiast w mieście, no zrozumiała sprawa, jest mniejsza anonimowość i tu już formacje, powiedzmy, odgrywają większą rolę. Chociaż na przykładzie tych znaczących postaci prezydentów dużych miast widzimy, że czy Kraków, czy powiedzmy...
Tak, ale to są osobowości, prawda? Tak, no. Dzięki mediom, powiedzmy...
Osobowości, panie redaktorze, są i w małej gminie.
Tak, tak. No na miarę, tylko, ale
na miarę to, również tych wielkich.
Że media pokazują, media nie promują.
Postawię jeszcze jedną tezę, że kto jest większym tutaj takim samorządowcem? Wójt, który nie ma dużych środków i załatwia temat, czy prezydent miasta, który ma olbrzymie pieniądze i olbrzymie możliwości i realizuje wielkie inwestycje? Więc tutaj jest sprawa, że tak powiem, dyskusyjna. Uważam, że w jednym i w drugim stopniu wszyscy służą swoim małym ojczyznom i wyborcom. I niejednokrotnie wyżej bym cenił tych samorządowców, którzy potrafią zorganizować się, złe słowo załatwić, bo to było w PRL-u, to nie powinno być, powinniśmy unikać tego, ale potrafią taki montaż przygotować i stworzyć taki układ partnerstwa, który przynosi konkretne efekty. To szczególnie na terenie wschodu, bym tu nie odróżniał Siedlec, Białej Podlaski, Węgrowa, Sokołowa, powiedzmy od Radzynia, Parczewa czy Łosic, bo wszyscy mamy tutaj wiekowe zaniedbania i myślę, że jeszcze 2-3 kadencje to będą niezbędne, żebyśmy poprawiali infrastrukturę techniczną, która jest no naprawdę na dużo gorszym poziomie niż w centralnej czy zachodniej Polsce.
Panowie, mówimy, że polityka jakiś wpływ większy lub mniejszy miała, jeśli chodzi o kampanię samorządową, a w jakim stopniu, to zresztą tutaj zauważył pan przewodniczący, polityka wpływa na bieżącą działalność samorządów. Proszę o tutaj własne sugestie, własne przemyślenia, bo myślę, że jednak ma wpływ. Mam tu na myśli czasem przełożenie pomaga. Wojewódzkie, przełożenie krajowe, czy wszelkie inne.
Czasem pomaga, czasem przeszkadza. Z tą polityką bywa bardzo różnie. Przede wszystkim pomaga wtedy, jeżeli wójt, burmistrz, radny no jest z tego ugrupowania, które sprawuje
władzę wojewódzką czy krajową.
Na którymś szczeblu. Ale to tutaj potwierdzam to, co mówił pan starosta. Skończyły się czasy, w którym załatwiano, jak to się popularnie mówiło, jakieś, prawda, środki. W tej chwili trzeba po pierwsze mieć dobre projekty, bardzo dobre projekty. Trzeba mieć zapewnione środki własne. Polityka może pomóc tylko, powiedzmy, wtedy, jeżeli jest, nie wiem, 10, 20, 100 takich samych projektów i może wtedy trzeba taki lobbying, w sensie pozytywnym mówię, przeprowadzić. Natomiast ta polityka nie ma absolutnie decydującego wpływu na to, kto dostanie jakieś środki inwestycyjne, pomoc, bo zasady są w tej chwili stosunkowo czytelne. Jest jawność postępowania w dużej części.
Czyli co, przepraszam panie burmistrzu, wszystko odbywa się przy otwartej kurtynie?
Generalnie tak. Uważam, że to jest, znaczy może nie przy otwartej kurtynie, bo przecież wnioski są oceniane przez ekspertów na przykład, prawda? To oni nie robią tego publicznie, ale reguły są znane wszystkim. Sposób oceniania projektów, czyli za co dostaje projekt punkty, jest ogłaszany publicznie. Można odwołać się od decyzji, powiedzmy, ekspertów czy jakiegoś gremium, które przyznaje środki. Jest ta struktura odwoławcza. Tak więc z tą polityką to jest, tak jak mówiłem, no, generalnie ma wpływ, ale na pewno nie decydujący.
Ja bym się zgodził tutaj z panem burmistrzem. Faktycznie polityka ma wpływ i to nie ma co ukrywać. Bo nawet system, bym powiedział, odwoławczy od oceny danych projektów przy założeniu, że jeden ekspert daje 70 punktów, a drugi daje 0. Odwołuje się, wtedy następuje zmiana. Albo obniżanie, albo podwyższanie tych punktów. I wtedy otrzymuje dany samorząd pieniądze. Ale ma również wpływ chyba w większym stopniu, nie tyle członkostwo danej partii, czy w Platformie, czy w PiS-ie, czy w PSL-u, ale osobowość prezydenta, burmistrza, wójta, na ile on jest w stanie przekonać władzę. Bo nie oszukujmy się, przecież dysponentem środków unijnych i w ogóle wszelkich środków to jest Urząd Marszałkowski. I ten Urząd Marszałkowski patrzy przez pryzmat zaniedbań. I tutaj pan starosta zwrócił bacznie uwagę i tutaj faktycznie nasz teren, przecież to jest Polska B, no nie oszukujmy się. Nawet i Maciejowice, chociaż mają 80 kilometrów do Warszawy, stan wodociągowania, panie redaktorze, to jest 12%. 12%.
To niezwykle mało.
No niestety, no ale teraz trzeba nadrabiać. I problem, bo nie ma środków unijnych przeznaczonych na wodę. Kiedy można było, poprzedni włodarz nie brał. Dzisiaj, no muszę to zrobić, późno, a to tak? Jest 36 wsi na 171 kilometrach kwadratowych. To jest potężna, rozległa gmina, gdzie sieć wodociągowa no, pochłania potężne środki. I teraz jak przy założeniu, że tego zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego powinny być uwzględnione takie, bym powiedział, samorządy, bądź te samorządy, które są zaniedbane z różnych względów. Nie tylko z nieumiejętności, ale również z oceny przez Urząd Marszałkowski, że ten powiat, czy ta gmina, czy to miasto ma zaniedbania i trzeba mu pomóc. Bo taki jest cel tego zrównoważonego rozwoju Mazowsza.
A ja bym chciał zapytać panów, jak postrzegacie taką sytuację? Jest wybrany wójt w jakiejś gminie, który no, pierwszy raz otrzymuje mandat wójta. Człowiek właściwie nie ze środowiska, w sensie no, powiedzmy wojewódzkim czy powiatowym, jakaś nowa postać. Jak on ma szansę przebić się na arenie powiatu, później województwa? Czy w ogóle ma szansę? Jak panowie to widzicie?
Ja myślę, że ma szansę. Zresztą tu co do wypowiedzi, na pewno jest to tak, że jeżeli dana gmina, dany samorząd napisze 5 wniosków, to nie ma takiej możliwości, żeby te 5 wniosków, wszystkie wnioski były zaakceptowane. Jedna gmina pisze 5 wniosków, druga pisze 50 wniosków. I różne projekty. Oczywiście jest to też uzależnione od środków własnych, bo wiadomo, są samorządy, gdzie tych środków własnych nie ma za dużo, więc no, też ciężko sięgać po środki unijne. No tutaj w Siedlcach my też i w poprzedniej kadencji no, doszliśmy do wniosku, że jeżeli do każdej złotówki ściągniętej z zewnątrz, tak, jeżeli mamy dołożyć naszą złotówkę, no to jeżeli jest zdolność kredytowa, trzeba naprawdę korzystać, bo no kiedy jak nie teraz? No mówię, jeżeli chodzi o infrastrukturę w mieście, czy o rewitalizację budynków, do każdego wniosku, jeżeli przejdzie ten wniosek, no miasto, nawet zaciągając kredyty, no trzeba
tak,
to...
Proszę panie
redaktorze, że pan przewodniczący podniósł chyba słuszną uwagę, że trzeba ludzi zaciągać kredyty, to jest prawidłowa polityka.
No ale generalnie...
Tylko jeżeli można, tylko że społeczeństwa, mieszkańcy poszczególnych gmin bardzo się boją zadłużenia.
Tak.
A już
jest radni... to wyciągane często w kampanii wyborczej,
prawda? Tak, w kampanii, że zadłużenie jest takie, dług publiczny gminy jest taki. Ja chcę powiedzieć, bo tu mówił pan przewodniczący o wnioskach, 5 czy 50. Ja złożyłem 104 wnioski. W sumie otrzymałem 5 400 000 w ciągu 4 lat. Dużo, mało. Trudno jest powiedzieć, trudno dokonać oceny. Ale zabezpieczenie właśnie pokrycia własnych środków jest czasami, trzeba występować albo o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który też, powiedzmy sobie, w tym gronie chyba wszyscy wiemy, że coraz mniej pieniędzy posiada, środków finansowych, albo brać kredyt. Wtedy idzie człowiek, no niestety, ale musi przekonać zarówno radnych, ale i mieszkańców. Dlaczego ja wziąłem ten kredyt? Bo mieszkańcy w małych gminach, gdzie wszyscy się znamy nawzajem, po imieniu wręcz, mówią, panie wójcie, no przed, po co pan bierzesz kredyt? No trudno, zrezygnuj pan z tego. Tak było u mnie w tym roku, kiedy w sprawie Orlika, gdzie marszałek ze względu na Janosikowy musiał dać prawie 1 000 000 000 zł do budżetu państwa, wycofał się z wcześniej podjętych zobowiązań i gmina Maciejowice, mimo że miała zabezpieczone środki
własne, tak?
Własną, niestety, ale nie otrzymała, bo jeden z partnerów odstąpił. Ministerstwo Sportu i Turystyki podniosło do 5 000 000 zł, ale to też było 4,5 do 5 000 000 zł, ale to nie było tyle, żeby samorząd gminy Maciejowice mógł sam wspólnie z Ministerstwem Sportu zrealizować ten blisko boisko. W ramach Orlika.
I jak ta się sprawa zakończyła?
No, niestety. To na przyszły rok, bo takie są zobowiązania pana marszałka Struzika, że będą w przyszłym roku również jeszcze o jeden rok opóźnione. Przedłużony.
Jeżeli mogę słowo. Tak. No wydaje mi się, że tu nie to, że trzeba przekonać, ale tu nie ma innej opcji na rozwój niż korzystanie z tych środków poprzez zabezpieczenie tych udziałów, a te zabezpieczenie udziałów to przy takim tempie inwestycji, jakie dokonują nasze miasta i gminy, no to nie ma innej opcji jak kredytowanie się. I proszę Państwa, no na 15 czy 25% to przecież tych środków unijnych nie będzie tyle przez te kolejne kadencje, już o tym się mówi, że to są koniec praktycznie tych unijnych pieniędzy w takim wymiarze.
Mamy złoty okres, prawda?
Tak jest. Więc ta kadencja była bardzo udana i nawet jeżeli samorządy się zadłużyły, a zadłużyły się prawie wszystkie samorządy, bo innej opcji nie było, pieniądze są praktycznie niezbyt wielkie, a inwestycje były no, gigantyczne, uwzględniając tempo i zakres. Tu chciałem powiedzieć, że na przykładzie swojego powiatu, to na te 19 samorządów tylko 3 gminy nam troszeczkę kuleją w wodociągach. Inne mają w 100% już wodociągi. Ale to świadczy o tych działaniach w poprzednich latach. I w tej kadencji ma ten temat być załatwiony w moim powiecie, jeżeli chodzi o wodociągowanie. No, myślę, że drogi tutaj to jest taki nerw.
Ale
jeszcze chciałem powiedzieć o takiej kwestii, że zmieniają się przepisy, jeżeli chodzi o regulacje finansowe i teraz bardzo trudno jest skonstruować nowy budżet. Już w tej pierwszy budżet tej kadencji na rok 2011, kiedy musimy, nie możemy sobie dowolnie zaciągać pewnych zobowiązań, tylko w ramach jakby limitów, które poszczególny samorząd ma. I tu już jest pewien taki kaganiec, nieeleganckie słowo. i mamy ten budżet tak papierowo już zrobiony i to jest naprawdę budżet bardzo oszczędnościowy, uwzględniając potrzeby spłat, bo z kolei my przez 4 lata skorzystaliśmy prawie, no zainwestowaliśmy w okolicach 90 milionów. To jak na powiat, który nie ma dochodów, to jest gigantyczna kwota, bo tak liczyliśmy w ciągu całych 10 lat.
Tak, a skąd te pieniądze pochodzą? No, głównie?
Część z własnych zasobów, a część z kredytów. I na koniec roku będziemy mieli około 20 milionów zobowiązań. Ale tak jak mówię, skoro pozyskaliśmy prawie 90, no to co jest ta kwota 20? Ale te 20 komplikują sprawy w kwestii planowania na rok 2011.
Po raz pierwszy, panie redaktorze, po raz pierwszy pan starosta zwrócił szczególną uwagę i prawidłowo. Mamy tak zwany budżet zadaniowy. To już nie jest budżet taki sobie widzimy się, a oprócz budżetu zadaniowego na 2011 jeszcze jest wieloletni plan finansowy, który obliguje samorządy, że do czasu spłaty kredytu, zobowiązań, no niestety muszą być rygorystycznie przestrzegane. To ja sądzę, że pan przewodniczący Rady Miasta i pan burmistrz rozwinął ten wątek. To wynika z zadłużenia naszego, z tego zadłużenia generalnie państwa polskiego. I to powoduje, że teraz Ministerstwo Finansów zobligowało samorządy do też przyciskania, zaciągania pasa. Mało tego, część zadań, o których my tak nieoficjalnie jeszcze wiemy, jak oświata, gdzie ma przejść na garnuszek znowu samorządu i reforma tej oświaty, powoduje, że będziemy mieli sytuację bardzo trudną.
A jak, wiecie panowie, no jeżeli mówimy już o kredytach, spłatę tych kredytów, to mogą być jakieś problemy?
Znaczy, ja może zacznę od tego, że zadłużenie samorządów ma kompletnie inny charakter niż zadłużenie państwa polskiego, bo to się wrzuca wszystko do jednego wora i wszyscy jesteśmy w sferze publicznej, no i mówi się o zadłużeniu. To jest zupełnie co innego. Zadłużenie samorządów powstało przede wszystkim na inwestycje, na nowe obiekty majątkowe. Są to wydatki prorozwojowe, które napędzają rozwój miast, gmin.
Panie burmistrzu, a oświata?
Ale nie mieszajmy, że tak powiem, dwóch spraw. Może kontynuujmy wątek zadłużenia. I celem tych inwestycji, prawda, jest wytworzenie takiej sytuacji, kiedy nastąpi rozwój i zostanie powiększona baza podatkowa. Czyli to jest po to, aby w przyszłości wpływy podatkowe były większe. I właśnie te zwiększone wpływy, no to jest nasza nadzieja na spłatę zadłużenia. Gdyby stan finansów państwa polskiego i dług państwa polskiego miał taką strukturę jak dług samorządów, no to bylibyśmy najpotężniejszym mocarstwem na świecie.
No tak, ale tam pieniądze muszą iść także
nie zwrócić uwagi na jeden fakt. Ja tu się zgadzam w zupełności. Faktycznie samorządy mają zadłużenia w stosunku do inwestycji. To się zgadza. Ale też, no przecież mamy problem, jeszcze nie ma końca roku, gdzie trzeba było podnieść uposażenie Rady Nauczycieli, wynikające
z karty
i zobowiązań państwa. W związku z tym, no nie wszystkie samorządy zabezpieczyły środki, teraz no, trzeba zapłacić. I jest pewien problem, mając w kontekście budżet zadaniowy w przyszłym roku i wieloletni plan finansowy. I to jest chyba będzie największym problemem dla samorządów, dla wójtów, burmistrzów.
A propos tych właśnie spłat, ja będę jeszcze ten drążył troszeczkę temat kredytowania. Czy w swoich samorządach panowie widzicie problemy, że może być kłopot ze spłatą?
Mamy w tej chwili już
Miasto Węgrów
przygotowany wieloletni plan finansowy. Najtrudniej będzie w roku 2012, gdzie ten wskaźnik zadłużenia to będzie 55% dochodów własnych. No, jeszcze według obecnie obowiązującego prawa finansów publicznych dopuszczalny wskaźnik to jest 60%. Tak jak mówiłem, naszą jakby tu powiedzieć nadzieją na spłatę zadłużenia jest przyspieszony rozwój. Przecież trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nawet środki unijne mają charakter interwencyjny, wspomagający. Środki unijne nie będą cały czas w tej samej wysokości spływać do budżetów samorządów. Sens jest taki, żeby pomóc w tym rozwoju, przyspieszyć rozwój, żeby poszczególne jednostki samorządu stanęły na własnych nogach. Zbudować właśnie podstawy czy tą siłę ekonomiczną. I ja uważam, że powinniśmy właśnie iść w tym kierunku, żeby budować, zwiększać bazę podatkową, żeby zwiększać również zamożność dochody naszych mieszkańców, bo to przecież udziały w podatkach od osób fizycznych, zwiększać zyskowność, rentowność naszych przedsiębiorstw, bo to są przecież też udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Oczywiście, tak jak zawsze, trzeba oszczędzać. To jest drugie źródło spłaty tych zobowiązań, bo wiadomo, że budżet, równowaga budżetu polega na zrównoważeniu dochodów i wydatków. Nadwyżka ta finansowa pojawia się bądź przy zwiększonych dochodach, ale też przy zmniejszonych wydatkach. I to też oszczędzanie na wydatkach bieżących zwłaszcza będzie źródłem spłaty zadłużenia.
A czy można też taki wysnuć wniosek, że to, co pan mówi, tak streszczając, że no, taką, nie wiem, alternatywą, może złe słowo tutaj użyję, ale by dany samorząd się rozwijał, jest to po prostu inwestowanie w inwestycje, mówiąc prosto, że to jest jedyna taka droga, która może no, być panaceum niejako na wszystko.
Czy no może tutaj słusznie, co pan burmistrz zauważył, jeżeli chodzi o miasto, tak? No to infrastruktura, jeżeli chodzi o drogi, no jesteśmy no już w zasadzie po przetargach na wewnętrzne obwodnice miasta.
Jeżeli chodzi o miasto Siedlce.
Jeżeli chodzi o miasto Siedlce i tu też myślę, że teoretycznie, ale też dla Siedlec będzie istotnym elementem budowa wewnętrznej obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
To znaczy ku ukończeniu idzie,
ku ukończeniu, tak. No, to jest tak, że mamy w Siedlcach wolne strefy ekonomiczne. Jeżeli będzie chciał inwestor przyjść, duży zakład produkcyjny, najlepsze są zakłady produkcyjne, tak? I jeżeli będzie chciał, nie wiem, dużą produkcję uruchomić, transport jest niezwykle istotny. No, baza, jeżeli chodzi o kolej, no, w Siedlce z tym to nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, no to naprawdę swego czasu był inwestor w mieście, chciał zakład produkcyjny otwierać, ale inwestor zagraniczny, ale zrobił badanie, no, powiedział, że 100 tirów dziennie przez Mińsk Mazowiecki nie przejedzie. Nie przejedzie, no i niestety poszedł na Słowację. No ilość roboczogodzin, ilość kilometrów stany w korku. Natomiast mówię, no infrastruktura no jest konieczna, potrzebna i to, co słusznie pan burmistrz zauważył, że no później to wychodzi w podatkach, tak? Gdzie te inwestycje, które są, będą później procentowały.
Pan przewodniczący uchwycił sens właśnie tak bardzo wyraźnie tych naszych inwestycji. One nie są robione same dla siebie, ale ich sensem jest rozwój ekonomiczny. I ten właśnie rozwój daje gwarancję spłaty zadłużenia.
Czy co, musimy się zadłużać, bo taka jest konieczność?
Zdecydowanie tak.
Musimy inwestować, bo taka jest konieczność, tak. By...
W pierwszej kolejności nie. Inwestować.
Zadłużać, no tak, no, ale jedno z drugich
parze inwestować ze swoim, no lepiej właśnie. No najkorzystniej by było.
I trzeba tłumaczyć społeczeństwu, że to jest konieczność, żeby gmina się rozwijała.
Ale panie redaktorze, to jest już szósta kadencja. W samorządzie mamy doświadczonych ludzi. Generalnie rzecz biorąc, tylko mały odsetek jest ludzi radnych, czy wójtów, burmistrzów, czy prezydentów, którzy są pierwszą kadencję.
Ja rozumiem, tylko panie starosto, jest taka wśród społeczeństwa opinia wygłaszana, że a, ten burmistrz się zadłużył tyle, ten wójt się zadłużył tyle, nabrał kredytów. I to jest postawiane jako...
Ale trzeba też mieć świadomość, prawda? Jakie to są kredyty. Prawda? Czy to są kredyty komercyjne, czy to są kredyty inwestycyjne?
Na co są rynki? Czy przejadane?
Tak, ja rozumiem, tylko przeciętne.
Nie są przejadane.
Przeciętne mieszkanie.
Tak jak pan wójt mówi, problemy oświatowe i kredyt na to, że trzeba wypłacić pobory nauczycielom i tego nie ma, ale co innego, jak jest wybudowanie Orlika, czy modernizacja obiektów oświatowych, które dają pewien standard, że młodzież czy dzieci nie będą uciekały z tej miejscowości, bo demografia jest bezlitosna. Ona dotyka w większym stopniu gminy wiejskie, ale niestety w miastach również
tak, tylko, że
trzeba zamykać już szkoły.
Może jeszcze ja powiem, tak, bo tutaj tak, mieszkańcy mówią, że jest zadłużenie, ale z kolei jak przyjeżdżają z innych części kraju albo osoby, które dawno nie były w danej miejscowości i mówią, kurczę, ale się u was zmieniło na lepsze. Ile inwestycji, jak to miasto wygląda teraz? Pięknieje w oczach. Naprawdę.
Tu jeszcze jest bardzo istotna kwestia, że proszę zauważyć, że te koszty, które się inwestuje w infrastrukturę, to ten zakres prac, który został wykonany te kilka lat, to teraz gdybyśmy chcieli to samo zrobić, to trzeba byłoby naprawdę wydać 20-50% więcej, a nieraz i 100%, ponieważ koszty, inflacja, koszty robocizny są naprawdę stałe. I to, co jest zrobione, to podwyższa standardy takie cywilizacyjne, ale i atrakcyjność samorządów. No głównie miasta, ale gminy też tutaj są istotne.
Tak, tylko że
istotne.
Ja się zgadzam tutaj, co powiedział i pan starosta, i pan burmistrz, i pan przewodniczący miasta Siedlec. Dotyczy to dużych środowisk z tradycjami robotniczymi, gdzie mają już zakłady, gdzie mogą ludzie pracować. Natomiast gminy wiejskie, jeszcze rolnicze, no to jest problem, bo po pierwsze, że jest konkurencja na rynku żywnościowym, a po drugie ludzie nie mają z czego żyć, więc jest wyjazd, o to pan starosta powiedział, ludzie młodzi wyjeżdżają, dojeżdżają co dzień do Warszawy 100 km 80, żeby zarobić, żeby mieć pracę i ewentualnie ubezpieczenie, bo problem jest jeszcze opieki społecznej, to się wszystko wiąże i samorząd to jest właśnie taka soczewka, gdzie wszystkie problemy się skupiają i to nie można mówić, że tylko zadłużenie. Zadłużenie potrzebne, trzeba brać, żeby tylko był rozwój, ale z drugiej strony na ile dany samorząd jest w stanie później to spłacić.
No ale tu się, tak jak tutaj dążyłem we swojej powiedzi, do tego, żeby tłumaczyć społeczeństwu, po co są brane te kredyty, żeby ludzie mieli świadomość, prawda, że to jest jednak czynnik wyraźnie prorozwojowy dla danej gminy, miasta czy powiatu. I chwilę przerwy zrobimy teraz i za chwilę wrócimy do naszej dyskusji.
You find me, oh, somewhere. high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't
Zapraszam Państwa na kolejną część dyskusji w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat kadencji nowych samorządów, a gośćmi audycji są, przypomnę, pan Sylwester Dymiński, wójt gminy Maciejowice w powiecie garwolińskim, pan Jarosław Grenda, burmistrz miasta Węgrowa, pan Piotr Karaś, przewodniczący Rady Miasta Sielce i pan Tadeusz Łazowski, starosta bialski. Panowie, kolejny temat, administracja samorządowa. Panowie pełnicie takie czy inne funkcje, stanowiska, ale wiemy, że bez pracowników administracyjnych na takim czy innym szczeblu byście byli bezradni. No i właśnie, wiele mówi się na temat administracji samorządowej, czasami oceniając ją pozytywnie, czasami nie. No i z punktu widzenia, jakie panowie stawiacie tutaj wymogi tym wszystkim, którzy pracują w administracji samorządowej, no i na ile ona może wspomóc panów działania?
No bez administracji samorządowej trudno sobie wyobrazić sprawne zarządzanie. Myślę, że każdy z organów, czy to jest województwo, powiat, miasto czy gmina, administracja samorządowa jest przede wszystkim do obsługi naszej ludności. I to jest też taki pierwszy kontakt ze społeczeństwem. Niektóre oddziały czy niektóre osoby spotykają się nieustannie z naszymi mieszkańcami. I oczywiście wiadomo, jakie są relacje. Ludzie są z pewnymi emocjami, z pewną taką dozą jakby chęci załatwienia pewnych spraw od razu. Nie zawsze to się udaje. No, są sprawy, które można załatwić od razu. Są sprawy z dużą zawiłością. I też chciałbym powiedzieć, że jak obserwuję przez te kadencje poszczególne, jak się zmienia zakres obsługi i jak się zmieniają nasze urzędy. I w jak istotny sposób komputery czy nowe sposoby zarządzania przyczyniają się, myślę, do lepszej obsługi i wyższego poziomu. To oczywiście każdy urząd i każdy szef ma tutaj swoje, że tak powiem, metody. Niemniej jednak zasada jest taka, żeby obywatel, nasz mieszkaniec jak najszybciej mógł być obsłużony i żeby wyszedł z urzędu uśmiechnięty. To jest takie motto, ale sprawy są różne i nieraz są tak zawiłe, są związane, jeżeli chodzi o geodezję, o nieruchomości. Są to wielkie problemy dla samorządów z uregulowaniem czy określeniem statusu własnościowego, co komplikuje nieraz możliwość przeprowadzania inwestycji. I z tymi sprawami nieraz kwestia jakby nieumiejętności obywateli załatwienia na własnym podwórku między sobą czy członkami rodzin powoduje, że jest to duży kłopot. Ale chciałbym też powiedzieć o tym skoku cywilizacyjnym. Przygotowujemy się do zupełnie obsługi bez petentów, że można będzie poprzez internet, poprzez właśnie e-urząd.
Chyba też trochę czasu trzeba.
Ale dlaczego? Myślę, że jeżeli chodzi o mój powiat, mamy taki projekt wspólnie z gminami zrealizowany na finiszu, e-urząd, gdzie jesteśmy praktycznie przygotowani do takiej formy załatwiania spraw bez przychodzenia do urzędu. I to jest może w perspektywie rozwinę to, ale duży projekt, gdzie zrealizowaliśmy razem z naszymi miastami i gminami, wymieniając sprzęt, oprzyrządowanie i przygotowywania do tego, aby właśnie z domu można było wypełniać pewne formularze i nie przychodząc do urzędu. I to jest na pewno przyszłość. Tak jest na Zachodzie. Takich ludzi przychodzących, aby przyjść do urzędu, jest coraz mniej. Przychodzi się tylko po to, aby załatwić niezbędne sprawy, które niektórzy przychodzą raz do roku, inni kilka razy do roku. Niemniej jednak jest to potrzeba bardzo istotna i tu chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj od tego, aby w pierwszej kolejności załatwiać naszych mieszkańców. To szczególnie gminy, miasta. Dlatego też wymaga to sprawnego i kompetentnego zespołu. I taki zespół w gminach, miastach i w powiecie mamy.
Mówi pan, panie starosto, na temat kontaktu petent, zwykły obywatel.
Tak, ale mówię o różnych obszarach spraw. Czy dotyczy to załatwienia prawo jazdy, dowodu rejestracyjnego, czy tak. geodezji, czy pozwolenia na budowę. Czyli tych tak istotnych, życiowych kwestii, z którymi się spotykamy. Może nie zawsze, ale kilka razy w życiu na pewno.
Ale przyzna pan, że czasami wójta, burmistrza, starostę, prezydenta przeciętny mieszkaniec ocenia poprzez załatwianie sprawy w urzędzie.
Zgadza się.
I tutaj urzędnicy muszą sobie zdawać sprawę, że pracują oni na obraz, prawda, wójta, prezydenta, burmistrza.
Ale my też o tym wiemy i chcemy wiedzieć, jak to wygląda. Także to nie jest tak, że my jesteśmy oddzieleni od naszego społeczeństwa, od urzędników i gdzieś tam, no, przez sam fakt, że każdy z nas ma jakiś jeden dzień, gdzie przyjmujemy mieszkańców naszych. Ale jeżeli chodzi na przykład o sprawy, to sam przeglądam korespondencję po to, żeby mieć jakby obraz, jakie sprawy, jakie pisma wpływają do starostwa, jaki jest temat generalnie korespondencji i czego dotyczą te kwestie, które są jakby bardzo ważne dla naszego społeczeństwa.
Czyli co, cały czas pan niejako monitoruje i zwraca uwagę?
Ja sam dekretuję nawet te pisma.
Jak się właśnie te sprawy załatwia? Tak, no na linii pracownik administracji samorządowej?
Dyrektorzy, czy ewentualnie takie narady i również obywatele. Wbrew pozorom, ale moje drzwi są otwarte przez cały tydzień.
Także nie przecież każdy może przyjść do pana
każdy może przyjść,
z taką czy inną interwencją?
Tak, i w każdej sprawie. Także to jest służba. Jesteśmy po to wybrani i tutaj myślę, że w przypadku kolegów podobnie jest, także nie wyrażam sobie inaczej.
Pan burmistrz.
Urzędnik gminny czy powiatowy to jest osoba, która ma codzienny i ten pierwszy kontakt z interesantem. W firmach, w biznesie to jest tak, że te właśnie osoby pierwszego kontaktu decydują o wizerunku przedsiębiorstwa, firmy. I tak jest w przypadku urzędu. Kompetencja tych urzędników, którzy wykonują te podstawowe czynności, załatwiając interesantów, to jest podstawa wizerunku właśnie administracji. A administracja gminna, powiatowa w ogromnej części tworzy opinię o całej administracji, bo te kontakty mieszkańców z tymi urzędami gminnymi, powiatowymi są po prostu najczęstsze. Dlatego no, ja osobiście przywiązuję ogromną wagę do kształcenia, do nabywania nowych umiejętności. I chciałbym, bo nie jestem zadowolony z poziomu wynagrodzeń moich pracowników, oni pewnie też nie, chciałbym, żeby zarabiali więcej. Oczywiście w ślad za tym muszą być również określone, jakby to powiedzieć, określona jakość pracy. Ale często też jest tak, że przepisy, ustawy, rozporządzenia no nie zawsze pozwalają na płynne i załatwianie i takie terminowe, powiedzmy, od ręki załatwianie spraw. To jest dużo jeszcze do zrobienia w naszym
Tak, ale
państwie.
Przepraszam, że wejdę, panie burmistrzu, w tą kwestię. Ale na daną sprawę można spojrzeć różnie. Można coś w niej wynaleźć, że no tego się nie da zrobić, a można zrobić wszystko, żeby no tak starać się załatwić dany temat, że coś tej sprawy można pozytywnego załatwić dla tej osoby, która przychodzi z tym tematem.
No, czasami jest tak, że...
Czyli dobra wola tutaj pracownika samorządowego w tym wypadku no, ma duże znaczenie.
Na pewno tak, ale na pewno jednego pracownik samorządowy nie może zrobić, nie może łamać prawa.
No to poza wszelką dyskusją, oczywiście.
I często jest tak, że niestety przepisy nasze nie są specjalnie doskonałe. Procedury są przewlekłe i powinniśmy dążyć do tego, żeby je doskonalić. Jeśli chodzi również o tą e-administrację, to wydaje mi się, że my mamy już instrumenty powiedzmy techniczne, nazwijmy to, oprogramowanie, odpowiedni sprzęt do tego, żeby ta administracja się rozwinęła. Dla mnie w tej chwili największym problemem w rozwoju to jest podpis certyfikowany, bo po to, żeby mieć certyfikowany podpis, no to interesant musiałby zapłacić około 300 zł z tego, co ja wiem. I potem co jakiś czas oczywiście trzeba przedłużać ten certyfikat. Dlatego potrzebny jest tutaj jakieś takie rozwiązanie, które ułatwi powiedzmy składanie podań, wniosków drogą elektroniczną i nie będzie konieczności wnoszenia tych drogich opłat za certyfikację właśnie podpisu.
Jeżeli pan można, Wójt? Ja uważam, że zgadzam się z panem starostą, z panem burmistrzem, że służebna rola wójta w stosunku do mieszkańców również ma być służebną rolą pracowników
administracji. Też administracji, czuję ten temat.
Tak. Bo w zależności od tego, jacy są pracownicy w urzędzie, tak oceniany jest wójt, burmistrz, prezydent. I tutaj nie mamy, to jest jednoznaczne. I po to właśnie wójt, burmistrz jest kierownikiem urzędu, że ma poprzez różnego rodzaju różne możliwości, żeby zmieniać kadrę, wymieniać, jeżeli istnieją pewne, bym powiedział, problemy. Ja chcę powiedzieć, że w swojej tej już drugiej, pierwszej kadencji ponad 50% jest ludzi młodych w wieku od 30 do 35 lat w wyniku konkursów na wolne stanowiska urzędnicze. Bo to, co powiedział pan burmistrz, są pewne również nas tutaj, bym powiedział, obligujące zasady, przepisy prawa. Nie można zatrudnić pracownika do urzędu, jeżeli jest wolne stanowisko urzędnicze, że nie przejdzie konkursu. Niektórzy w podświadomości mówią, że ktoś tam, wójt załatwił
komuś. No, to jest nieprawda. Jest taka opinia, tak jest taka opinia, że wójt, burmistrz czy prezydent załatwił komuś pracę,
stanowisko tak pracy. Stanowisko.
Z takimi opiniami się można spotkać.
Tak, ja również się zgadzam, ale panie redaktorze, ja chcę powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że ludzie też przychodzą i mówią w ten sposób. Panie wójcie, załatw pan to. Przecież może pan to załatwić. No przecież pana tylko jeden podpis. Tak. I pan może to załatwić. To powiedział pan burmistrz. No niestety nas obowiązuje prawo. Nie można łamać prawa. Z drugiej strony mieszkańcy mówią, no tak, to pan redaktor powiedział, że no ale można znaleźć jakiś tam kruczek, żeby załatwić tą sprawę. Największy problem w gminie Maciowice jest problem własnościowy. To trwa miesiącami, nawet latami, żeby uregulować stan prawny danej działki, danego budynku gminnego, ja już nie mówię o innym. Urząd gminy dopiero w tym roku dostał prawo własności do tego, tam gdzie urzęduje, gdzie jest wójt i cały urząd gminy Maciowice. Baza, która do tej pory tam niby to była gminna, prawa własności nieuregulowane. Stan dróg. Żeby wystąpić o wniosek, panie redaktorze, to przecież najpierw trzeba mieć jedno. Prawo dysponowania gruntem. I dopiero wtedy można złożyć wniosek. A drogi? Mówią wszyscy, że są drogi gminne. Na gminie Maciowice. Ja mam 200 kilometrów dróg. Ale różnego rodzaju. Tych zwyczajowo przyjętych, ale również i dróg, zdawałoby się, gminnych, ale nie mających statusu gminny. I teraz urząd w Siedlcach, niedaleko stąd, ma problem, nie może przerobić tych wszystkich z upoważnienia wojewody nadania prawa własności. To jest jedna sprawa. Niewątpliwie w środowiskach wiejskich, a takim środowiskiem ja kieruję, gminy Maciowice, sprawa załatwienia to nie poprzez internet. To by chce przyjść urzędnik, porozmawiać,
zapytać, panie wójcie, a jakie tam problemy, kiedy pan to chce zrobić, to co powiedział pan starosta. My przyjmujemy na okrągło, to nie ma, że wójt jest tylko od godziny 8 do godziny 16 i tylko siedzi za biurkiem. Nie, czy na spotkaniach. Rozmawia z ludźmi, bo nie ma możliwości inaczej później otrzymać reelekcji. Jeżeli nie jest z ludźmi wójt i nie rozwiązuje tych problemów bieżących, no to najbliższe wybory dostaje zejście z boiska. Taka jest ocena. I jedna jeszcze chcę zwrócić uwagę, mianowicie to, co sprawy służebności. Jeżeli pracownicy administracji samorządowej nie będą wykonywały zadań, które wynikają z ustawy, ale również z potrzeb mieszkańców, to wójt nie ma możliwości jak cokolwiek zrobić na terenie gminy. Bo czasami potrzeba jest również zgoda mieszkańców. Taka niepisana, bym powiedział. Może to idzie w eter, ale to trzeba tak przyznać, że mieszkańcy mówią, panie wójcie, wykonujmy sobie, pójdziemy do sądu, przekażemy panu prawo własności. Jeżeli załóżmy, pracownik samorządu inaczej załatwiał interesanta, mieszkańca swojej gminy, no to automatycznie i inne sprawy też nie można byłoby załatwić. Kwestia finansowa, zgadzam się w zupełności, no ale ludzi to boli, bo mówią, nie mamy na drogie, a panie wójcie, pan tutaj w budżecie zabezpieczył 1%, bo tyle było w tamtym roku podwyżki na uposażenie. 1%, aż oświata 70%.
Także... Tak, chcemy, żeby administracja samorządowa dobrze pracowała, żeby zatrudnieni byli tam fachowcy, kompetentni, którzy chcą coś zrobić, no ale z drugiej strony są te bariery finansowe. I chyba panowie macie problemy z ciągnięciem najlepszych ludzi ze względów finansowych. Ci najlepsi idą do biznesu, bo tam są wyższe uposażenia.
Szczególnie, jeżeli chodzi o te sprawy związane ze środkami unijnymi. Wymaga to naprawdę dobrego przygotowania i to nie są łatwe pieniądze do zdobycia. Przede wszystkim regulacje dokumentacyjne, jeżeli chodzi o drogi. W tej chwili nie możemy zrealizować żadnego pomysłu drogowego, jeżeli nie mamy...
Prawo własności.
Tak, no prawo własności, ale projekt, przygotowanie projektu, to wszystko jest bardzo skomplikowane. I pozyskiwanie ludzi młodych, zdolnych, to co pan wójt powiedział. Praktycznie rzecz biorąc, to jest taki czas pokoleniowy, że ludzie odchodzą na emeryturę, zatrudnia się nowe osoby. Jest to pewne dobrodziejstwo, że jest to w drodze konkursu, że jest komfort wyboru w tej chwili, bo bardzo dużo osób ubiega się o pracę i można, no powiem szczerze, że w moim przypadku nieraz jest to 80-100 osób na jedne stanowisko. Także można naprawdę...
Czy są chętni do pracy w administracji? Są. Mimo, że te uposażenia nie są najwyższe.
Proszę państwa, w moim urzędzie, gdzie mamy 105 osób na etatach, zatrudniamy w roku około 20 do 30 stażystów. I powiem państwu, że w 50-60% ci młodzi ludzie doskonale się realizują i widziałbym te osoby,
żeby zostały,
ale no niestety nie ma takich możliwości.
Nie ma wakatu. Znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jakość obsługi klienta na pewno się poprawiła w urzędach, w samorządach i to w ogóle nie ma wątpliwości. Również, co nie było to powiedziane, no jest Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ja wiem, że w naszym mieście naprawdę wielu urzędników skorzystało ze szkoleń, jak obsługiwać klientów. Natomiast no przede wszystkim kompetencje pracowników. To jeżeli zatrudnimy niekompetentnego pracownika, to żadne szkolenia mu nie pomogą, jeżeli nie będzie miał wiedzy. Natomiast tutaj, co pan starosta wspomniał, jeżeli chodzi o staże, naprawdę jestem dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i też jest to tak, że stażyści przychodzą, mówią, ale to staż 700 zł. Ja mówię, nie, na stażu to ty powinieneś jeszcze płacić za to, że jesteś na stażu, bo ty się uczysz pracy, bo ty uczysz się doświadczenia.
Czyli zmiana filozofii?
Zmiana filozofii. I jest to tak, że jeżeli pracodawca, nie mówiąc o urzędzie, o prywatnym biznesie, jeżeli ma wakat, jeżeli stażysta się sprawdzi przez pół roku, to naprawdę dobrego pracownika się nie puszcza z firmy. Jestem o tym święcie przekonany. Też to, co i pan wójt wspomniał, że często, gęsto przy konkursach się mówi, no tak, bo po znajomości, bo tutaj po znajomości zatrudnia. Ja zatrudniając też i do siebie, do firmy, ja przede wszystkim muszę mieć fachowca, a nie kogoś znajomego. Też jest to tak, że to, co pan starosta powiedział, jeżeli mamy dobrego stażystę, tak, jest sprawdzony, poznał robotę od A do Z i jest konkurs i staje do konkursu 50 osób i między innymi ten stażysta, gdzie zna robotę od podszewki i ma doświadczenie. Oczywiście ma największe szanse w tym konkursie. Ma największe szanse i ktoś może powiedzieć, no tak, był na stażu, no i później pan starosta go
zatrudnił. Przypodobał się w taki czy inny sposób,
pewnie,
prawda?
Pewnie po znajomości. Nie, był dobrym pracownikiem i dał się poznać jako dobry pracownik. I mówię, przede wszystkim doświadczenie. Przede wszystkim doświadczenie. No, jeżeli ktoś przychodzi, oczywiście kwalifikacje ma, tak, wykształcenie odpowiednie, a brak tego doświadczenia, no to mówię, czy w samorządzie, czy w prywatnym biznesie.
Ale panie przewodniczący, ja chcę zwrócić na jedno, bo pan tutaj bardzo słusznie stwierdził, że niektóre zawody, czy niektóre stanowiska, jak budowlaniec w urzędzie gminy, jak geodeta w urzędzie gminy, oni do prywatnej firmy ma trzy razy tyle. Ja mu mogę zapłacić ile? 2000 zł brutto, 200, 2200 to jest górna granica. W związku z tym on mówi, i dlatego też brak jest nawet zainteresowania, bym powiedział, w tych zawodach. Księgowa, ile może, no, skarbnik, w granicach 4000 zł. A idzie do prywatnej firmy i jeszcze dodatkowo prowadzi działalność jako biuro rachunkowe. I ona nie jest uzależniona, nie słucha tych różnych, bym powiedział, nawet krytycznych uwag ze strony nie tylko rady, radnych, ale również i mieszkańców. Tam nic nie robicie, tylko tabelki. Dlatego też musi być jeszcze ta strona finansowa trochę w jakiś sposób, ale to znowu to, co mówiliśmy wcześniej, nasze budżety gminne.
No tak, podwyższycie panowie pensje, będzie też krzyk, ile ci państwo zarabiają,
tutaj
prawda?
Tutaj są też uwarunkowania, że tak powiem, na poziomie kraju i są taryfikatory, pewne kwestie, gdzie też wójt, burmistrz, prezydent czy starosta sam nie może forować pewnych kwestii. Jeszcze chciałbym tu podkreślić taką kwestię bardzo istotną, to jest kultura osobista we wzajemnych relacjach.
Tak, komputery komputerami, tak, ale bezpośredniego kontaktu nikt nie zastąpi.
Również pracowników samorządowych, gdzie ta wrażliwość powinna być szczególna. Proszę sobie wyobrazić Powiatowy Urząd Pracy. Wielka desperacja osoby, która nie ma pracy i przychodzi. I po drugiej stronie osoba, która ma tą pracę, ale jednocześnie jest też w wielkim stresie, jakby odbierając te wszystkie negatywne sygnały. To są bardzo nieraz takie drażliwe sytuacje. I przy tych kontaktach bezpośrednich z naszymi petentami muszą być ludzie opanowani, ludzie z taką dużym dystansem, ze zrozumieniem, żeby po prostu osoba, która wychodzi, a tak jak tu panowie powiedzieli, gdzie procedury pewne są związane jakby z pewnym tokiem prawnym, który nie można załatwić, że my chcemy, tylko po prostu prawo wymaga pewnego też i okresu wyczekiwania w przypadku spraw geodezyjnych, czy to są...
Budowlanych.
Tak, budowlanych, to trzeba wywiesić na tablicy ogłoszeń.
Tak, a ludzie sami nie chcą tego słuchać, rozumieć,
właśnie,
prawda?
To podobnie, jak pan redaktor mówił o tych opiniach. To działa dwie strony. Jeżeli mamy to demokrację bezpośrednio, gdzie jesteśmy wybierani, to właśnie tam trzeba mówić i cały czas tłumaczyć. Bo o dobrych rzeczach ludzie do dobrych rzeczy szybko się przyzwyczajają, uważają, że to się należało i to powinniśmy zrobić. I to jest oczywiste. Natomiast proszę zobaczyć, jak wyglądają Sierce, jak wygląda Biała Podlaska, jak wyglądają nasze miasta, Węgrów, Sokołów, Maciejowice, czy Konstantynów, gdzie mieszkam, czy każda miasto. Polska się zmieniła, Polska się buduje. Proszę zobaczyć, że zima nawet nie jest takim obciążeniem do prac budowlanych. Chyba, że super już mróz jakiś tam, że drogowcy są praktycznie od stycznia do grudnia na drogach.
Tego żeśmy ciągle są narzekali.
Tak, tego żeśmy nie doświadczali. Natomiast jest to też wynikiem umiejętności, że samorządy bardzo szybko nauczyły się korzystać z dobrodziejstwa środków unijnych, ale nie tylko środków unijnych, bo to, co pan burmistrz powiedział, oszczędzać i racjonalnie wydawać tę złotówkę. My w samorządach tę złotówkę obrócimy kilka razy, zanim ją wydamy. I to jest też efekt tego, że tak wiele się zrobiło. Natomiast, proszę państwa, jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, ponieważ te zaniedbania cywilizacyjne, bez nazewnictwa, czy to B, czy C, ale i demografia nasza jest po prostu dużo mniej korzystna, bo to w jakimś sensie decyduje o poziomie. Tak samo, proszę zobaczyć, że te wielkie zakłady są lokowane na zachód od Wisły, a nie na wschód od Wisły. Przecież my, mając granicę Unii Europejskiej, wydawałoby się, że powinniśmy mieć tam masę zakładów, że nie inwestujemy.
No tak, droga na świat, prawda? Tak.
I niestety bardzo trudno. No oczywiście służby celne, służby straży granicznej, powiedzmy. No trochę spedycji, transportu, takiej logistyki, ale takich zakładów, powiedzmy, jak pan przewodniczący mówił, jak są w Siedlcach, powiedzmy, gdzie zatrudnia 500 czy 1000 osób.
Nie mamy.
Nie mamy.
Jeszcze panowie, jeden temat przed kolejnym przerwnikiem muzycznym. Tak króciutko. Na ile państwo, panowie, wsłuchujecie się to, co mówią wyborcy, jakie mają wymagania, jaki macie kontakt z nimi i jak się sugerujecie w bezpośredniej pracy ich opiniami, ich sugestiami? Bardzo proszę, krótko.
Myślę, że, proszę państwa, wybory, każdy dzień po wyborach jest następnym dniem w następnej kampanii. Pracujemy permanentnie i dla ludzi, którzy chcą być długo na tych stanowiskach, to jest kwestia służby wobec naszego społeczeństwa. To jest kwestia wytworzenia pewnej atmosfery i zdobycia zaufania, ale też stworzenia takiej atmosfery, że ja się do tego nadaję, ja jestem dobry i mam pewne predyspozycje. Jeżeli czuję, że już nie mam sił, czy się nie realizuję, no to trzeba po prostu myśleć o zmianie. Proszę zobaczyć, jak wygląda to na przykładzie samorządów tych krajów, gdzie ta demokracja już ma swoje ugruntowane tradycje, na przykładzie Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tam praktycznie rzecz biorąc, pewne stanowiska mera czy burmistrza są z pokolenia na pokolenie. I to nie jest tak, że jak się u nas ocenia, że ktoś jest 2-3 kadencje, o, to już trzeba zmienić. Absolutnie. Ten człowiek dopiero zdobył doświadczenie, zdobył szacunek, albo jak słyszymy głosy o kadencyjności. Nie w tym przypadku. Dlatego, że jeżeli ma się zaufanie, jeżeli wyborcy i mieszkańcy czują, że to jest ten nasz człowiek, wójt, nasz burmistrz, właśnie dlatego mówimy, że te opcje czy partie, każdy może mieć jakieś sympatie i swoje poglądy, ale faktycznie jesteśmy dla wszystkich naszych mieszkańców i to jest nadrzędna reguła.
Ja się posłużę tu taką znów opinią zasłyszaną, która panuje w społeczeństwie, że tak, no, jeśli kadencja samorządu trwa 4 lata, to wiadomo, pierwszy rok to tak jest leciutko, prawda, jeśli chodzi o inwestycje, jakieś nowe przedsięwzięcia. Czym bliżej końca kadencji, to te nakłady rosną. Jak panowie stosujecie się do takiej opinii? Bo taka opinia krąży, przyznacie.
Znaczy ja może powiem tak, w Siedlcach 4 lata temu w zasadzie mieszkańcy się śmieli, mówili, że rok po wyborach się pytali, czy jakieś wybory idą. Bo tyle się w Siedlcach działo, że mówią, no chyba jakieś wybory, bo tak duże inwestycje. Natomiast to, co tutaj pan starosta powiedział, że dzień po wyborach to już jest, no, znaczy może nie walka, tak, ale to jest praca przez 4 lata. Jeżeli praca, ja powiem o podwórku radnego, jeżeli to nie da się wygrać wyborów w ciągu 2 ostatnich tygodni poprzez wywieszenie, nie wiem, banerów, plakatów. To jest praca przez...
Chociaż wyjątki też mogą być.
Mogą być, ale to zawsze mogą być wyjątki. Tak, tak? Natomiast to jest praca przez 4 lata. Jeżeli, no mówię, radny funkcjonuje w danej społeczności, jeżeli zawsze mieszkaniec może przyjść na dyżur, skontaktować się, nawet nie z danego okręgu, tak? Bo też Siedlce są podzielone na 4 okręgi i ktoś przyjdzie z innego okręgu, czy radny nie pomoże. Nie, no po to jest radnym, tak, żeby w każdej sytuacji zająć się daną sprawą i też mówię, niekoniecznie załatwić, bo to, co wcześniej panowie powiedzieli, przede wszystkim prawo, tak? Są sytuacje, gdzie można coś przyspieszyć, podpowiedzieć, bo przede wszystkim informacja. Informacja jest bardzo ważna, natomiast jeżeli jest, że tak powiem, coś w przepisach prawnych niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie załatwić. Nawet prezydent czy jeszcze ktoś wyżej. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli jest informacja, a naprawdę wiele ludzi o pewnych rzeczach nie wie, z czego mogą skorzystać, tak? W jaki sposób, do kogo się zwrócić. To są podstawowe informacje. I z tą informacją, jeżeli przedstawi tą informację, która jest ogólnie dostępna, ale nie wszyscy umieją po to sięgać. To naprawdę jest duża pomoc i myślę, że...
Ja sądzę, że kampania wyborcza to jest coś kopalnia wiedzy dla wójta, burmistrza, radnego, co ma robić w ciągu najbliższych 4 lat. To jest kopalnia wiedzy.
Trochę koncert życia, tak.
Znaczy, no niewątpliwie jest to koncert życia. Tak, tak. Jest to koncert życia, niewątpliwie. Bo bo na tych spotkaniach, w rozmowach, przekaza ludzie, co oni chcą. I czasami, bo jeszcze problem jest, chyba zgodzimy się, panie burmistrzu, panie starosto, że my jesteśmy, na zasadzie pan burmistrz, że jesteśmy wybrani w bezpośrednich wyborach, a zarazem jesteśmy uzależnieni od rady, bo niestety rada, znaczy niestety, rada ma swoje umocowanie, że przyjmuje budżet i może tak, przepraszam za oczywiście w cudzysłowie, umilić życie wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, że będzie ograniczony miał możliwości. I teraz jeżeli w trakcie kampanii, w bezpośrednich wyborach otrzymuje się powyżej w granicach 60% biorących udział, więc w granicach załóżmy tam co trzeci, czy nawet co drugi, bo w zależności od tego, jaka jest frekwencja w danej gminie, w mieście, to wójt powinien realizować te zadania. I jak teraz ustawić się z radą, w sensie pozytywnym, żeby wykonać te wszystkie zadania, które społeczeństwo przekazało. One są jedne ważniejsze, drugie są mniej ważne. Ale każde jedne są istotne dla danego mieszkańca.
Ale myślę, że to dużo trzeba tłumaczyć społeczeństwu, dlaczego tak, a nie inaczej, bo tylko czasami ludzie nie mają dostatecznej informacji.
Tak, tylko że panie redaktorze, jeżeli jemu 4 lata temu obiecano, 8 lat temu obiecano i teraz przychodzi, mówi, panie wójcie, znów mi obiecujesz pan, że pan mi zrobisz? No to jest dylemat, panie redaktorze, czasami ludzie już mają cierpliwość.
Nie należy obiecywać tych rzeczy, których tak, nie można zrobić.
To... Ale jest to kopalnia wiedzy, właśnie te spotkania, ta kampania lepiej wyborcza
zrobić,
to są...
obiecać, niż tak jest, obiecać tak, i nie tak. zrobić.
No, Węgrów jest, jakby tu powiedzieć, zaprzeczeniem tej tezy, że najbardziej te tłuste lata inwestycyjne
są w roku wyborczym.
Tak, w roku wyborczym, dlatego że zanosi się na to, tak przynajmniej w projekcie budżetu na 2011, że 2011 będzie rokiem rekordowym.
To
jest inwestycja właśnie rewitalizacji rynku ze środków unijnych, gdzie mamy ją już w trakcie. Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury, ogromne inwestycje w kanalizację, modernizację oczyszczalni ścieków, także rozpoczynamy z tego wysokiego C i mamy nadzieję, że tak będzie przez całą kadencję. A jeśli chodzi o znajomość problemów, to oczywiście to jest podstawa funkcjonowania. Gorzej jest z tym, jak wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego te problemy rozwiązujemy w takiej, a nie innej kolejności. Dlaczego ta ulica została wybudowana jako pierwsza, a potem ta jako druga, a
powiedzmy... Bo wszyscy się doszukują znów jakichś układów i tak dalej.
Ale wiadomo, że wszystkiego na raz zrobić nie można.
Dziękuję bardzo za tą część. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Shut up. Rozmawiajmy jak ludzie.
Witam Państwa w kolejnej części naszej audycji. Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat kadencji nowych samorządów. Proszę Panów, jakie największe problemy, jakie największe zadania oczekują Państwa w samorządach, tych właśnie, których reprezentujecie, ale w ogóle jakie tutaj zadania ogólnie wynikają w najbliższej kadencji dla polskiego samorządu? Bardzo proszę o odpowiedź na te.
Jeśli chodzi o Węgrów, to już częściowo powiedziałem.
No
to
tak.
Jest rewitalizacja rynku, to są właśnie projekty unijne, projekty drogowe, ale jest jeden projekt, jedno zadanie szczególne, mianowicie w tym roku, w kwietniu, w Węgrowie powstała specjalna strefa ekonomiczna. To jest podstrefa strefy tarnobrzeskiej. I tym podstawowym zadaniem na tą kadencję jest uruchomienie tej strefy.
Są szanse?
Tak, 23 lutego planujemy dużą konferencję dla inwestorów. I mamy nadzieję, że znajdziemy firmy, przedsiębiorców, którzy będą chcieli w naszej strefie inwestować. To jest ogromna szansa dla naszego miasta. Miejsca pracy właśnie na miejscu, tutaj w Węgrowie czy w każdej innej gminie, ten byt taki codzienny naszych mieszkańców, to jest podstawa właśnie siły ekonomicznej miasta, gminy i uważam, że to jest największe wyzwanie dla nas. Jeśli wykorzystamy tę szansę, którą daje właśnie specjalna strefa ekonomiczna, to jest prawie 30 hektarów gruntu, to nasze miasto, nasz powiat, nasz region może znacznie posunąć się w rozwoju.
Ta konferencja będzie 23 grudnia?
23 lutego.
A, lutego.
23 lutego 2011.
Jeżeli chodzi o gminę Maciejowice, to podobnie chyba jak wszędzie, w każdym jednym samorządzie potrzebny jest zakład produkcyjny, który by...
Czyli ekonomia. Ekonomia.
Nie mamy, mamy dwa zakłady. W zasadzie jeden zakład produkcyjny na bazie byłego SKR-u, bardzo dobry zresztą, dobrze funkcjonujący, spółdzielnia produkcyjno-usługowa Metrol, która współpracuje również tutaj z Siedlcami, ale poza tym nie ma takiego zakładu, który by zatrudnił przynajmniej 50-100 mieszkańców. Większość wyjeżdża do Warszawa, następnie Karczew, tak zwane Kurczaki, oczywiście Garwolin i dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten zakład musi być. I tutaj dołożę wszelkie starań, żeby ten zakład w jakiś sposób znaleźć.
Jest na to szansa?
Jest duża szansa.
Gdzieś światełko się tli w tunelu?
Coś tam się tli, ale to mówię, na razie na etapie jest rozmów wstępnych, daleko początkujących. Ale druga, jeszcze pozostałe takie ważne dla gminy Maciejowice, to jest Mały Wiślany. My w tym roku mieliśmy dwie takie duże wody jak nigdy. W miesiącu maju i w czerwcu. Prawie 7,5 metra. Gdyby nie wielkie zaangażowanie mieszkańców, bo oni najbardziej dbali, bo to jest ich mienie, ich dobytek, ale również i wojsko. Również i strażacy ochotnicy, którzy z całego byłego województwa siedleckiego brało udział w tych dwóch akcjach, to byśmy mieli dzisiaj problem podobnie jak w Wilkowie. Ale udało się, tylko zostały podtopienia. Na odcinku od Antoniówki do Bączek nie ma jeszcze modernizowanych wałów wiślanych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jak również melioracji urządzeń wodnych w Warszawie po wielu, wielu problemach w końcu sąd odrzucił wniosek Towarzystwa Opieki Ptaków. No bo to jest problem inwestycji związanych właśnie z Naturą 2000. I jeszcze jedna sprawa, to jest sprawa drogi 801 wojewódzkiej, modernizacja tej drogi. Jak została wybudowana w 1962 roku, w 1962 roku, tak nie była robiona do dnia dzisiejszego. Pan marszałek się zobowiązał, że pomoże w ubiegłym roku.
no trochę to idzie opornie, projekt nie jest najlepiej rozpracowany, mieszkańcy mają dużo zastrzeżeń, ale jest to możliwe, że w tej kadencji samorządu zostanie to wykonane. Natomiast jako dla mnie wójta to jest sprawa wody, wodociągowania i kanalizacji. Kanalizacji mamy 5 kilometrów. 126 przyłączy. Koniec, kropka. A wodociągów mamy 6 miejscowości. A gdzie 30 miejscowości, to rozległy. To jest problem. I no, ostatnia
sprawa
to jest...
dwie kadencje ma z głowy.
No. I ostatnia sprawa to jest hala sportowa. Ta infrastruktura w ogóle sportowa. Nie mamy hali. No, hala jeszcze z lat, bym powiedział, 70. jeszcze. Z tysiąclatki, gdzie się
znajduje. W samych Maciejowicach, tak?
W samych Maciejowicach, a resztę nie mamy w ogóle hali sportowej.
No, z Macieja przenosimy się do powiatu bialskiego.
No, myślę, że naszą taką wielką szansą i perspektywą to jest granica Unii Europejskiej. To powiat...
Ciągle musiało się powiedzieć.
To przede wszystkim, no, infrastruktura, która została wykonana, ale liczymy, że ten mały ruch graniczny, który ma ruszyć w kwietniu, to ten napływ obywateli Białorusi przyczyni się do rozwoju takiej handlu, obsługi tego małego ruchu. Jest to kilka tysięcy stanowisk. A co ponadto, no, przede wszystkim drogi, budownictwo drogowe, tu wspólnie z gminami realizujemy też z miastami te nasze inwestycje. Sporo zostało osiągnięte. Szpital, nie mówiliśmy o służbie zdrowia, ale też mamy mały szpital w Międzyrzecu. To jest 135 łóżek, 200 osób, ale szpital od początku na plusie. Bardzo nowoczesny i ciągle rozwijający. I bardzo dobry szpital w Białej Podlaskiej, którym rządzi marszałek lubelski. Szpital jest na trzecim miejscu w Polsce, na pierwszym miejscu w województwie lubelskim, więc tu mamy wiele satysfakcji. To jest 1000 ludzi, 700 łóżek. 4 domy pomocy społecznej na wysokim poziomie, szkoły, które ostatnio no, sporo pieniędzy również inwestujemy. No jeżeli chodzi o hale sportowe, to praktycznie rzecz biorąc na 19 samorządów wszystkie mają nowoczesne hale, nowe obiekty szkolne. Samorządy są naprawdę zdyscyplinowane i z dużym sukcesem i tu należą się słowa uznania dla naszych wójtów, dwóch burmistrzów, przewodniczących rad, radnych, gdzie te pieniądze są wydawane racjonalnie i naprawdę na wysokim poziomie. No, myślę, że pozyskiwanie inwestorów. Czekamy na firmy, na instytucje, które chciałyby tu u nas zainwestować, ale 4 przejścia graniczne to również około 1000 strażników Straży Granicznej, 1000 celników. Urząd Celny, który jest jednostką o randze wojewódzkiej, Białej Podlaskiej, który jest zbudowany i w kwietniu zostanie oddany. To jest też umiejętność korzystania środków unijnych, ale przede wszystkim wielkie zaangażowanie i serce naszych samorządowców. To jest sukces, który został osiągnięty i myślę, że możemy być spokojni, bo są to odpowiedzialni ludzie, gdzie sprawy, obowiązki i służba stoją na pierwszym miejscu.
No i teraz znów zmieniamy miejscowość, miasto. Miasto Siedlce.
Czy ja myślę, że do zadań, które będą w tej kadencji najważniejszych, to myślę, że wewnętrzna obwodnica miasta. No, ze względu na tak dużą liczbę aut w mieście, ale to myślę, że jest to problem każdego samorządu. No, ta wewnętrzna obwodnica miasta, no, trzeba koniecznie to zrobić, ponieważ żeby usprawnić ruch w mieście, żeby cośkolwiek można było się poruszać. Na pewno kontynuacja budowy ośrodka sportu i rekreacji. No, pod koniec marca, no, miejmy nadzieję, że będzie do oddania pierwszy etap, czyli budowany stadion i boiska treningowe. No, w dalszym ciągu, w dalszym etapie chcemy wybudować aquapark. No i fajnie, jakbyśmy w tej kadencji ten aquapark już tak oczekiwany od tylu lat zaczęli budować. No, niedawno, bo 8 grudnia otworzyliśmy, no można powiedzieć, że w tej części najładniejsze, profesjonalne lodowisko.
Poza Mińskim Mazowieckim.
Poza Mińskim Mazowieckim. Natomiast no, wczoraj byłem, bo akurat siatkarze grali, poszedłem na lodowisko. No takie jest zainteresowanie naprawdę, że super. I to też trzeba powiedzieć, że nie tylko siedlczanie, ale przyjeżdżają ludzie z miejscowości, tak jak Węgrów, Sokołów, Łuków, Łosice. To jest taki subregion, tak? I to też fajnie, żeby Siedlce się stały takim ośrodkiem regionalnym. Na pewno dokończenie już w zasadzie termomodernizacji szkół i przedszkoli. No to w tej kadencji w zasadzie większość została zrobiona. Tu każdy mówi ściągnięcie inwestora zewnętrznego, no i tu miasto również o to walczy. Z tego co wiem, no, firma Kerfi francuska ma inwestować.
Jaka branża?
Trudno mi powiedzieć, ale już rozmowy trwały i też mają właśnie w wolnej strefie ekonomicznej.
Czy duża firma?
No zatrudniająca około 50 do 100 osób. No to jak... No,
każdy miesiąc pracy się przyda.
Każdy inwestor zewnętrzny jest naprawdę ważny. Stworzenie warunków dla ludzi przedsiębiorczych to też można powiedzieć, że i Wojewódzki Urząd Pracy, i Powiatowy Urząd Pracy te środki unijne pozyskuje, także no, ludzie przedsiębiorczy w Siedlcach mają dosyć ułatwiony start, tak, bo środki są dosyć duże, natomiast no, te sprawy, że tak powiem, papierkowe, biurokracyjne, żeby to skrócić. No i tutaj duży projekt, myślę, że na skalę Polski, budownictwo społeczne. W poprzedniej kadencji, w tym roku w zasadzie podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o budownictwo 300 mieszkań komunalnych. Jest to ewenement, no, projekt taki,
czy tak powiem, nowatorski.
Nowatorski, tak, na skalę polską. No i tutaj też właśnie zaciągniętych kredytów inwestor zewnętrzny ma budować, jeżeli oddaje, że tak powiem, pod klucz, wtedy my zaczynamy spłacać te kredyty. I też się zastanawiali niektórzy, czy fajny pomysł, czy niefajny, czy innej możliwości, że tak powiem, nie ma. Bo i tak ci, którzy na przykład czy w spółdzielni mieszkaniowej, czy w innych domach zalegają, mieszkaniach zalegają z płatnościami, miasto i tak musi za to płacić. Natomiast nie ma mieszkań komunalnych, socjalnych, żeby tych mieszkańców przenieść. Nie zapominając o planie zagospodarowania przestrzennego i tu cenny kwartał w centrum miasta. Płaskiego, Kińskiego, Floriańska i Sienkiewicza.
Panowie, już musimy kończyć. Ja myślę, że tak jednym zdaniem chyba możemy zakończyć naszą dyskusję, że za 4 lata, kiedy będzie kończyć się obecna kadencja, Polska pod rządami Polski samorządowej no, zmieni się na plus i zrobimy kolejny krok naprzód. Tak mi się wydaje.
Jestem przekonany, że tak będzie. To już się dzieje.
Zdecydowanie tak.
Czyli z optymizmem
patrzymy. Ja życzę wszystkim, żeby tak było, panie redaktorze. Dziękujemy za życzenia. Niejako.
No to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Ja myślę, że w Siedlcach. No, tu mieliśmy porozumienie Platformy z PiS-em. Tak? Teraz jest szerokie, tu była koalicja, teraz jest szerokie porozumienie, gdzie właśnie to pokazuje, że praca dla miasta ponad podziałami.
Jeszcze raz życzę panu wszystkiego dobrego w pełnieniu trudnej roli, bo naprawdę na pewno problemów nie zabraknie. A gośćmi dzisiejszej audycji, w której przypomnę, rozmawialiśmy na temat kadencji nowych samorządów, byli pan Sylwester Dymiński, wójt gminy Maciewice w powiecie gorwolińskim. Dziękuję serdecznie panie wójcie za przybycie. Także dziękuję panu Jarosławowi Grędzie, burmistrzowi miasta Węgrowa za udział w audycji. Dziękuję serdecznie panu Piotrowi Karasiowi, przewodniczącemu Rady Miasta Siedlcach.
Dziękuję bardzo.
I panu Tadeuszowi Łazowskiemu, staroście bielskiemu.
Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję Państwu zapraszam na kolejne wydanie naszej audycji za tydzień. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.